Postępujcie jak dzieci światłości, czytamy w 8 wersecie 5 rozdziału listu do Efezjan. Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. A więc staliśmy się światłością świata i 5 rozdział listu do Efezjan, który znamy z wielu ciekawych myśli, na przykład o zbroi Bożej, albo wcześniej o małżeństwie. To właśnie te pierwsze 20 wersetów mówią, jacy mamy być w tym świecie. Dlatego, że wśród tego rodu wypaczonego i przewrotnego świecimy jak światła na świecie. I pierwszy werset 5 rozdziału: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Bóg nas umiłował, ale my miłujemy Boga jako naszego Ojca. A więc mamy Go naśladować. Ten wyraz w oryginale oznacza odwzorowywać swego mistrza. Na przykład mistrza retoryki albo mistrza pantomimy. Gdy patrzymy na niego, to staramy się oddać cały kunszt naszego mistrza. I właśnie Jezus jest światłością świata, natomiast ludzie Chrystusa, chrześcijanie, odrodzeni chrześcijanie, są światłością świata. Jak słońce oświetla księżyc, wtedy księżyc może w ciemnościach dawać światło słoneczne. Liza Filipian, 2 rozdział, 14 wiersz, 15 mówi: czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez skazy, wśród rodu wypaczonego i przewrotnego. Pośród niego świecicie jak światła na świecie. A więc ród wypaczony i przewrotny. Taki jest świat. Był, jest i taki będzie, aż do przyjścia Chrystusa. I właśnie w tej ciemności Bóg ma światełka, które mają świecić, aby to, co jest wypaczone, przewrotne, aby się to zmieniało, aby się ludzie, którzy są ciemnością, stawali światłością, by te poszczególne promyki poznania Chrystusa Jezusa, ta światłość, olśnienie poznania Chrystusa Jezusa docierały do poszczególnych serc. Dlatego też musimy w tym świecie być bez skazy. A żeby być z kolei bez skazy, by być nienagannymi i niewinnymi, to wszystko to musimy czynić bez szemrania i powątpiewania, a więc naśladować bez szemrania i powątpiewania. I na przykład jeśli mamy przekonanie, że nasze życie jest za słabe, że my sami nie damy rady, że świat jest tak potężny, tak silnie oddziałuje, że nasze oddziaływanie jest za słabe, to chcę powiedzieć, że mamy nie wątpić, dlatego że Jezus powiedział: wy jesteście. Nie mówi: starajcie się być, lecz jesteście światłością świata. Ja w tej chwili, gdy pracuję i nagrywam, to właśnie mam zapalone żarówki. Jedne są halogenowe, mają 35 watów, natomiast inne są typu LED i mają 1,5 albo 2,5 wata. I są one zamontowane na przemian. I dzięki temu o 1/3 zmniejszyłem zużycie energii. Ale jasność mam taką samą, gdyby wszystkie miały 35 watów, albo 60, jak jeszcze miałem wcześniej. A więc taka mała żaróweczka, która ma tylko 1 wat, 1,5 wata, a więc jest 35 razy mniejsza od tej swojej koleżanki z boku, a jednak tak samo świeci intensywnie, dlatego że ma specjalną konstrukcję, a poza tym, gdy jest częściej rozstawiona, nie jest tylko w jednym punkcie, w dwóch, trzech punktach pomieszczenia, ale w kilkunastu punktach one są, to docierają do poszczególnych zakamarków. I to właśnie jest ten plus, że można tę samą energię, a nawet mniejszą energię spożytkować, rozstawiając poszczególne punkty w różnych miejscach, aby dotarły do różnych zakątków pomieszczenia. I właśnie nasz Pan Jezus, ktoś powiedział, kiedyś się urodził w zapadłej mieścinie. Ten syn wieśniaczki się wychowywał w małym miasteczku. Do ukończenia 30 roku życia pracował w warsztacie stolarskim, a przez następne 3 lata, możemy powiedzieć, był wędrownym kaznodzieją. Nigdy nie miał domu, nie napisał żadnej książki, nie piastował żadnego urzędu, nie pełnił żadnej funkcji publicznej. Nie miał żony ani dzieci, nie studiował, nigdy nie oddalił się od miejsca urodzenia na odległość większą niż 300 kilometrów. Już w niemowlęctwie przeciwko niemu zwróciła się ówczesna władza. Opuścili go przyjaciele, jeden nawet go zdradził, a inny się go wyparł. Znosił upokorzenia, niewinnego oskarżenia i procesu sądowego. Potem go ukrzyżowano między dwoma złoczyńcami. Gdy umierał, to oprawcy rzucali los o jedyną cenną rzecz, jaką posiadał, o jego płaszcz. A po śmierci jego ciało złożono w grobie wypożyczonym. I zobaczmy, po 20 stuleciach wciąż jest główną postacią ludzkości. Możemy dzisiaj powiedzieć, że wszystkie armie świata, wszystkie parlamenty, wszyscy władcy i wszyscy uczeni nie wywarli tak potężnego wpływu na ludzkość, jak to jedno samotne życie. I właśnie światłość od ciemności się różni, ale też i im ciemność jest głębsza, to też i ta słaba żaróweczka mocniej świeci i lepiej oświeca. Dlatego też i możemy wywierać wpływ na otoczenie pod warunkiem, że będziemy dziećmi umiłowanymi. A więc damy się Bogu ukochać, a też i my będziemy odwzajemniać tę miłość i Boga będziemy kochać. A kochając Boga i będąc przez Niego kochani, również będziemy w stanie właściwie kochać bliźniego jak siebie samego. Wtedy ludzie nas dostrzegą na przykład pokorę, otwartość, prawdomówność, pracowitość, będą na nas polegać, bo na przykład unikamy plotek, dodajemy otuchy, zachęcamy, jesteśmy wielkoduszni i dobrzy, a więc pełni owoców ducha, nie ciała, nienaturalnej naszej zdolności, lecz owoców Ducha Świętego. I ludzie, patrząc na nasze dobre uczynki, będą oddawać chwałę Ojcu w niebie, mówi Pan Jezus. Dlatego też w swoim miejscu pracy, nauki, gdziekolwiek jesteśmy, powinniśmy właśnie oddziaływać i się nie obawiać. Być tym, kim jesteśmy, a więc światłością świata, umiłowanymi, naśladowcami Jezusa Chrystusa. Drugi werset rozdziału 5 listu do Efezjan mówi: i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A więc miłość to nie tylko uczucie, postawa, ale również akcja. Chodzić trzeba, to jest codzienna nasza aktywność. Postępować. Tak samo jak i Chrystus to uczynił. I to są takie dwa ciekawe wyrazy dodane: dar i ofiara. Ofiara, czyli życie w posłuszeństwie w Bogu i w miłości wobec ludzi. To jest ta właśnie ofiara. Nasze umieranie, zamieranie, zanikanie, to ziarno obumarłe. Pamiętamy, mówiliśmy, gdy Pan Jezus Grekom, którzy chcieli Go zobaczyć, z Nim porozmawiać podczas tego wielkiego święta, to On im zamiast odpowiedzieć to, o czym myśleli, że warto mówić, On powiedział: jeśli ziarnko pszeniczne do ziemi wpadnie i nie obumrze. to zostanie ziarnem pojedynczym, ale jeśli obumrze, przyniesie obfity owoc, a więc to musi być ofiara. Kto chce iść za mną, mówi Pan Jezus, niech sam siebie zaprze, niech weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. I te żaróweczki, o których wspominałem, one świecą, ale cały czas się zużywają. One stały się dla mnie darem i to, ta cała ich zdolność, to czym są, w tej chwili właśnie oświetlają, bym mógł nagrywać. Dlatego też i nasze życie, mój Pan Jezus, polega na chodzeniu. Chodźcie, póki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście się stali synami światła. I to nasze codzienne chodzenie, postępowanie. Dalej określa trzeci wiersz i następne tego piątego rozdziału. I o jakiej tutaj rzeczy mówi apostoł Paweł? Spójrzmy. O nierządzie zaś i wszelkie nieczystości albo chciwości, niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym. A więc ta żaróweczka, ta mała świeczka jest zapalona światłem niebiańskim. Bóg jest święty. Aniołowie wołają: święty, święty, Pan zastępów. I On nas olśnił, w nas zajaśniał i uczynił nas świętymi od środka. Dlatego też przystoi, żeby wśród takiego gremium nawet mowy nie było o rzeczach nieprzystojnych, niewłaściwych. I w tamtych czasach, gdy apostoł Paweł pisał te słowa i w końcu do Efezjan, do Greków, to właśnie czystość moralna była jedną z najważniejszych wartości, jakie chrześcijaństwo światu przyniosło samo przez się. Bądźcie świętymi, bo ja jest święty. Samo przez się. Księżyc świeci, dlatego że słońce mu użycza swego blasku. I w tamtym antycznym świecie zepsucie seksualne, niemoralność bardzo lekko traktowano, a też wręcz z nieopisaną aprobatą. Na przykład Cyceron w swojej mowie powiedział: każdy, kto uważa, że młodzieńcom trzeba zabraniać odwiedzania domów publicznych, jest człowiekiem skrajnie surowym. Nie potrafię zaprzeczyć samej idei, która jest podstawą opinii takich moralistów, ale śmiem sądzić, że poglądy takie stają w sprzeczności nie tylko z przyjętą w naszym wieku swobodą, ale również ze zwyczajami i przywilejami naszych przodków. I teraz zadaję w tej mowie trzy pytania. Kiedy nie robiło się takich rzeczy z przyzwoleniem? Kto to ganił? Kiedy było to nielegalne? Więc to były oficjalne mowy w oficjalnych gremiach i wyznaczały szlak, trend postępowania i życia ówczesnych. Natomiast filozof Solon zezwolił na wpuszczenie prostytutek do Aten i popierał budowę domów publicznych. A z uzyskanych dochodów zbudowano świątynię Afrodyty, bogini miłości. I na przykład w Koryncie były wielkie świątynie pełne kapłanek, które tak naprawdę były świętymi prostytutkami, a dochody z nierządu były przeznaczane na utrzymanie tych świątyń. I taki był standard życia. I nawet się nie śniło poganom, że ktokolwiek się pojawi i będzie kładł tak wielki nacisk na czystość moralną, dlatego że wtedy łamał normy, i to normy uświęcone tradycją. Ale Paweł apostoł z wielką prośbą, z usilną prośbą formułuje te nowe normy moralne. Dlatego, że wiedział, w jakim żyją otoczeniu. I spójrzmy na czwarty werset, piąty, szósty. Ani o tym, to jest dalsza myśl od wiersza trzeciego, jak przystoi świętym, a potem ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu, lub o nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. Spójrzmy, jaki ma być chrześcijanin. Nawet mowy niechaj nie będzie o nierządzie, nieczystości, ani o rzeczach haniebnych. Nawet niech się nie pojawia gadanie jakieś niedorzeczne, żarty nieprzyzwoite, bo to jest niestosowne. Dzisiaj widzimy, że już nie ma norm, co jest, a co nie jest stosowne lub niestosowne. Dlatego też Paweł dalej mówi, wiedzcie na pewno, piąty werset, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. A więc nawet nie wolno mówić. Być może Paweł nawiązywał do tego, że kiedyś u Persów istniał przepis, który zabraniał mówienia o rzeczach, których nie wolno było czynić. Jeżeli jakiś moralnie zły postępek był częstym przedmiotem żartów, rozmów, to powoli wchodził on do myśli człowieka, a w końcu go doprowadzał do popełniania tej niegodziwości. I właśnie apostoł Paweł mówi, że są sprawy, o których nawet rozmowa, nawet żarty są niebezpieczne. Najgorszą przysługą, jaką możemy drugiemu człowiekowi wyrządzić, jest nauczenie go lekkiego traktowania grzechu. To jest tak, jakbyśmy dziecka nie ostrzegali, które ma powiedzmy 3 latka, że nie wolno wchodzić nagle z chodnika na jezdnię. Ale uczymy je, że nawet nie wolno stać blisko jezdni, ale się oddalić, bo usiłujemy mu wyjaśnić, że to jest niedozwolone. I później dziecko sobie idzie z nami i gdy nagle ktoś z rodziny, powiedzmy matka prowadzi dziecko, a ojciec nagle stoi blisko albo wchodzi przed samochód jadący, to dziecko widząc to, widzi nagle jakąś niespójność. Dlatego apostoł Paweł usilnie prosił nawróconych, żeby się nie dali zwieść próżną mową, bo ona stępia uczucie lęku przed grzechem. Nie wolno stępić poczucia niebezpieczeństwa, aby dziecko wiedziało, że bezwzględnie musi się trzymać pewnych zasad. I 8 werset, 9, 10. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem z światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Niegdyś, w przeszłości, może rok temu, przed nawróceniem, byłem ciemnością, byłaś ciemnością, ale teraz, dzisiaj jesteś. Jesteśmy podłączeni do Jezusa. Idziemy za Jezusem. Kto chodzi za mną, kto idzie za mną, ma światłość życia. Teraz jesteście światłością w Panu. A więc postępujcie konsekwentnie jak dzieci światłości. Bo owocem, i właśnie wyraz owoc, mówiliśmy kiedyś o dynamie. I właśnie owocem tego, że małe kółeczko dynama przy rowerze jest podłączone do dużego koła w rowerze. I owocem tej współpracy jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I to połączenie, to złączenie fizyczne, duchowe, ta integracja sprawia, że to, co jest w Chrystusie Jezusie, Jego energia, Jego moc, Jego światłość, Jego prawda, Jego sprawiedliwość, Jego dobroć, to wszystko i z nas wychodzi i nasza mała żaróweczka w tym rowerze świeci i im jest ciemniej, tym ona jest bardziej użyteczna, gdy jedziemy, aby omijać różne wykroty. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Albowiem co się ujawnia, jest światłem. Wszystko, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I to porównanie ciemności i światłości, życia bez Chrystusa pogańskiego i życia z Chrystusem chrześcijańskiego. Wychodzi właśnie bardzo wyraźnie u apostoła Pawła i on to oddał takim tekstem, który jest, brzmi jak wiersz, jak werset. A to nie jest żaden cytat. Cytat ze świętych ksiąg. Zazwyczaj napotykamy cytaty z jakichś ksiąg Starego Testamentu, czy jakichś też ksiąg apokryficznych. Tym razem po prostu jest to cytat prawdopodobnie pieśni, fragment pieśni religijnej pierwszych chrześcijan. Możliwe, że była ta część śpiewana podczas zanurzenia, podczas chrztu. Gdy byli podnoszeni z zanurzenia w wodzie, a to symbolizowało przejście ze snu w ciemnościach pogaństwa do przebudzenia do nowego życia w Chrystusie. Obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Dlatego też wszystko to, co się ujawnia, jest światłem. Gdy powstajemy do nowego życia w Chrystusie Jezusie, to nasza obecność już wśród ciemnych okoliczności, ciemnych zasad życia, wśród ludzi, którzy są ciemnością, nagle staje się rozświetleniem, drogowskazem, a też i osądzeniem tych, którzy postępują niewłaściwie, niestosownie. Dlatego też i 15 werset czytamy, 16, 17. Baczcie więc, jak macie postępować. A więc ostrożnie, musimy na to uwagę zwrócić, jak mamy żyć. Nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. A więc apostoł Paweł kieruje do nas napomnienie, abyśmy żyli jak ludzie mądrzy. Dlatego, że czasy, w jakich żyli wtedy, żyjemy dzisiaj, są złe. I powinniśmy wyrwać jak najwięcej czasu spod działania zła. I tu chodzi o pewne standardy. I pozwólcie, że przejdę do wiersza następnego, czy właściwie wierszy następnych. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, mówiąc sobie samym w śpiewach i hymnach i pieśniach duchowych, nucąc, śpiewając sercem waszym Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Zupełnie inne, nowe, niespotykane standardy. Pomyślmy, to mówi, przekazuje były faryzeusz, były prześladowca Kościoła. I on się dał oświecić, oświecić Chrystusowi, złożył swe życie jako ofiarę, poszedł tam, gdzie go skierowano, do Damaszku, poddał się wszystkiemu temu, co uczniowie mu przekazali przez modlitwę, jak Ananiasz. Potem co w nim zajaśniało, nagle on wyartykułował w synagogach, gdy głosił, że właśnie ten w Starym Testamencie opisywany prorok, to właśnie to, co mówili prorocy, to jest właśnie Jezus, Mesjasz. A więc on wiedział, co znaczy być niemądry i mądry. Wcześniej był bardzo mądry. I w ramach tej mądrości kamienował Szczepana. Więc on wiedział, co znaczy prawdziwa mądrość i prawdziwy brak mądrości. Dlatego też, gdy on mówi, nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska, to musimy wiedzieć. Przecież on mówił, że to wszystko, co czynił, gdy zwalczał chrześcijaństwo, to czynił to z miłości do Boga Jahwe. A więc on znał wolę Boga Jahwe i dokładnie ją wykonywał. I wiedział teraz, oświecony przez Chrystusa, że to było niewłaściwe. Więc ta jego zmiana, metamorfoza jest tak przekonująca, że powinniśmy naprawdę tutaj się przyłożyć, by zrozumieć, dlaczego on używa wyrażenia niemądrzy, mądrzy. I mówi o winie, o rozwiązłości, którą wino powoduje. I zaraz do tego przeciwstawia, a właściwie temu przeciwstawia ducha. Bądźcie pełni ducha. I potem to uszczegóławia, mówiąc, abyśmy sami z sobą, też i nawzajem, ale w tym znaczeniu tutaj jest, sami z sobą rozmawiali przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, żeby w sercach naszych grało i śpiewało. Abyśmy samym sobą, tutaj mówi interlinearny przekład, sobie samym w śpiewach, hymnach mówili. A więc ta wdzięczność, dziękując Bogu zawsze, za wszystko, w imieniu Chrystusa i sobie nawzajem ulegając w bojaźni Chrystusowej. I taki kontrast. Termin sympozjum. Uważamy, że chodzi o sympozjum naukowe, jakąś dyskusję, aby dany temat wartościowy omówić. A ten grecki wyraz oznacza po prostu spotkanie przy kieliszku. Dlatego też apostoł Paweł tutaj właśnie mówi o alkoholu. Tu mówi o winie. Tu mówi o czymś, co zamiast być zdrowe, bo wiemy, że szczególnie czerwone wino ma dobre oddziaływanie, gdy je umiarkowanie spożywamy, traktujemy bardziej jako lekarstwo niż jako napój, ale jednak wino sprawia, że ten człowiek traktuje je jako integrator w grupie, w jakiejś społeczności i ta dyskusja, to sympozjum staje się wręcz pijacką jakąś balangą, przepraszam za wyrażenie, balangą, a my, nasze balangi, to właśnie mamy na nabożeństwach. To są balangi Ducha Świętego. Przepraszam za wyrażenie, nie chcę nikogo obrazić. Ale kochani, jak ktoś nieraz mówił, że idzie na prywatkę, my mamy naszą prywatkę, prywatne poznanie Jezusa Chrystusa, prywatną z Nim łączność. Gdy spotkamy się, to każdy z nas ma prywatkę, ale w innym znaczeniu. Jak tamto sympozjum dzisiaj ma inne znaczenie, bardziej naukowe, tak też i nasze napełnianie się Duchem Świętym sprawia, że Kościół jest Kościołem rozśpiewanym, bo psalmy, hymny, pieśni duchowe grają w naszych sercach. Prywatnie przeżywamy świętość Boga. Prywatnie przeżywamy nabożeństwo. I gdy się schodzimy razem, to w nas mieszka radość, która nam razem każe śpiewać i uwielbiać. A więc jest to Kościół rozśpiewany, Kościół dziękujący, bo prywatnie pielęgnuje w sobie wdzięczność. Ktoś mnie skrzywdzi, ja nie będę z tą krzywdą biegł do ludzi, ale prywatnie będę się modlił i temu komuś, kto mnie skrzywdził, przebaczał, modlił się o odnowienie Ducha Świętego i muszę być Kościołem, który zawsze za wszystko i wszędzie dziękuję. I stąd nasze zdumienie, nasza fascynacja cudownym faktem, że Bóg się do nas zniżył, że Boża miłość nas zbawiła, sprawia, że mamy wdzięczność, iż znajduje się w rękach Bożych. To nie Zeusa, bogów mitycznych, ale w rękach Jezusa Chrystusa, Boga Stwórcy nieba i ziemi, który rzekł: z ciemności niech powstanie światłość. I tamten kościół również był społecznością ludzi, którzy się nawzajem szanowali, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I wyraźnie widzimy, jak zanika ta cnota szacunku, wzajemnego szacunku, poważania. Ale apostoł Paweł mówi, że odbiciem tego wzajemnego szacunku do człowieka jest nasz stosunek do Jezusa. Jeśli ja szanuję Jezusa, szanuję Boże Słowo, jeśli bojaźń Boża jest we mnie, to też i będziemy wobec człowieka tak samo usposobieni. Dlatego też Słowo Chrystusowe niech mieszka w nas obficie. Chcę zakończyć cały ten cykl tych czterech naszych rozważań. Niech stanie się światłość. Ona się stała w Jezusie Chrystusie, gdy stąpił na ziemię. Ona się stała w Tobie i we mnie, prywatnie, gdy Bóg zajaśniał w naszych sercach i olsił nas poznaniem chwały Jezusa Chrystusa. I to wszystko sprawiło Słowo. Bóg rzekł: niech stanie się światłość. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Dało nam życie, bo w nim jest życie. I niech to Słowo Chrystusa, które nas zrodziło do nowego życia i obdarzyło światłością, niech mieszka w nas obficie ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. Jest to list do Kolosan, rozdział 3 i wiersz 16. I nim chcę zakończyć te nasze rozważania, ale pozwólcie, że ten werset teraz odczytam w przekładzie interlinearnym, a więc takim dosłownym. Słowo Chrystusa, czyli słowo pomazańca, niech zamieszkuje w was bogato, obficie bogato, w całej mądrości, nauczając i, tu uwaga, kładąc do rozumu sobie samym. Napominajcie samych siebie, nauczajcie samych siebie, kładąc do rozumu sobie samym śpiewami, hymnami, pieśniami duchowymi, we wdzięczności nucąc w sercach waszych Panu. I właśnie ten werset chcę jakoś tak uzasadnić, to kładąc do rozumu, takim pewnym fragmentem, który znalazłem w pewnym miejscu, pewien artykuł o naszym mózgu, o mózgu człowieka. To jest mowa o rozumie, ale teraz powiem o czymś, gdzie ten rozum się przetwarza, gdzie ten rozum wykorzystuje ten nasz najważniejszy organ, jakim jest mózg. I posłuchajmy. Mózg człowieka ma przemiłą tendencję do nieodróżniania tego, co prawdziwe, od tego, co wymyślone. Może jeszcze raz. Nasz mózg ma przemiłą tendencję do nieodróżniania tego, co prawdziwe, od tego, co wymyślone. I uwielbia on wchodzić w trans. Daje się oszukiwać i chce się dawać oszukiwać. Nasz mózg, tu chodzi tylko o mózg, o tę naszą galaretę. On cały czas chce, żeby coś się działo. Jak się nic nie dzieje, to wtedy sobie można wyobrazić. A więc wtedy mózg sam się wpuszcza w trans fantazjowania i robi to tak często, jak tylko się da. I właściwie można powiedzieć, że w każdej chwili, gdy sami tego nie kontrolujemy, nie myślimy o tym, co robimy, jesteśmy w transie. I trans jest to takie narzędzie, którym się można zabić albo się wesprzeć. I o tym, jak łasy jest mózg na trans, świadczą choćby fantazje erotyczne. I przepraszam, w tym miejscu było dosadnie to przedstawione, ale chciałem być delikatny i to zamknąłem tylko wyrażeniem fantazje erotyczne. Głód przygód realnych, nierealnych, ten głód jest w głowie tak wielki, że nasz mózg z chęcią się wykąpie w każdej nierealności, o ile obiecuje ona zabawy. I to właśnie jest ta ziemia pusta, pełna chaosu, ciemność nad otchłanią. To właśnie jest człowiek upadły i nasz organ, najważniejszy organ w wyniku tego upadku, tak się zachowuje. Dlatego musimy go wziąć w karby, musimy do niego sami przemawiać. Pamiętamy, w psalmach często jest powiedziane: będę śpiewał Panu, będę, będę, będę. Zauważcie w psalmach, jak często ten wyraz występuje. I teraz mógłbym otworzyć, na przykład otwieram sobie psalm 103, bo sobie tak przypominam. Błogosław duszo moja Panu, wszystko co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. A więc do swojej duszy przemawia psalmista, sam do siebie. I mówi: do siebie nie zapominaj. A więc mobilizuje siebie, teraz bym powiedział swój mózg do tego, ażeby robić to, co jest stosowne, co jest właściwe. Następny psalm: błogosław duszo moja Panu. I tak kolejno, patrząc na psalmy, możemy sobie tę myśl sami już pogłębić. I stąd, kochani, życie to nie jest zabawa, to nie jest trans. Dlatego też Bóg uczynił początek. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A więc każdy z nas musi mieć swój początek. Duch Boży się unosił nad wodami. Ten początek stwarza Bóg, Stwórca, swoim słowem, i nasze nawrócenie, konkretne nawrócenie, jest tutaj bardzo ważne. Gdy Bóg przez Ducha Świętego w nas włoży moc życia niezniszczalnego, to ciało nasze, łącznie z naszym mózgiem, stanie się świątynią Ducha Świętego. I będziemy ludźmi, w których wnętrzu lśni jasność chwały Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Wtedy będziemy widzieć nie tylko światło widzialne, rzeczy doczesne, ale również i będziemy widzieć to, co jest niewidzialne. Będziemy mieć zdolność postrzegania spraw Bożych. Dlatego jest warto przyjść do Jezusa ze swoimi grzechami, problemami, pretensjami. Tak jak kiedyś przyszli do świątyni z tą nierządnicą, ale razem z kamieniami ci faryzeusze uczeni w piśmie. Przyjść z tymi kamieniami grzechów, problemów, pretensji do Jezusa z zaufaniem, że On nam pomoże, że On nas nie otrąci. I wtedy też i nasze życie się całkowicie zmieni. W nas zajaśnieje światłość, jako światło świata będziemy z tego sami korzystać, mieć własny pożytek, ale też i przez nas Chrystus będzie mógł oświetlać wszystkich tych, którzy są wokół nas. Niech Pan nas wszystkich w tym prowadzi i błogosławi.